W najnowszym odcinku podcastu Inna Kultura Michał i Jan opowiadają o Tedzie Lasso, komediowym serialu od Apple TV+. A później rozmawiamy o dwóch netflixowych premierach, satyrze Charlie'ego Brookera na 2020 rok oraz o cząstkach kobiety z niewykluczone, że oscarową rolą Vanessy Kirby.
Dzień dobry, witamy serdecznie w 118 odcinku podcastu Inna Kultura. Dziś będziemy mówić o trzech pozycjach, ale zanim do tego, to powiem, z kim będę o tym mówić, bo jest ze mną Julia. Cześć, Julio.
Cześć, cześć. Witam was wszystkich, witam cię, Janie.
I jest ze mną Michał. Cześć, Michale.
Cześć, Janie. Witaj, Janie. Musi się pojawić, więc jest.
Dziś będziemy mówić o trzech pozycjach, tak jak wspomniałem. Dwie z nich są do obejrzenia na Netflixie, jedna jest do obejrzenia na Apple TV+. Mianowicie będziemy mówić o serialu Ted Lasso, który już parę ładnych tygodni temu zakończył swoją emisję, ale ja go obejrzałem z lekkim opóźnieniem. Widział go również Michał i zaraz do niego przejdziemy. Będziemy również mówić o produkcji od twórców Black Mirror, Gin 2020, który pokazał się jakoś tuż przed Nowym Rokiem i premiera właściwie z zeszłego tygodnia, też Netflixa, czyli Cząstki kobiety. Film, który o którym było głośno w sezonie festiwalowym pod koniec zeszłego roku, więc mam nadzieję, że będzie tutaj o czym rozmawiać. To co, na pierwszy rzut idziemy, Michał, z serialem, tak?
Proszę bardzo.
Super. No więc serial Ted Lasso, tak jak wspomniałem, jest do obejrzenia na Apple TV+. To jest serial, który ma 10 odcinków po około 30 minut, więc nie jest długi. Twórcą serialu jest Bill Lawrence, którego możecie kojarzyć z takich seriali na przykład jak Scrubs, czyli Chorzy Doktorzy, Cougar Town, czy jeszcze taki dawny serial, bo z końcówki lat 90., czyli Spin City z Michaelem J. Foxem. I w tym serialu główną rolę gra Jason Sudeikis. Serial opowiada o tytułowym Tedzie Lasso, który jest trenerem futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, ale on był trenerem jakiejś tam dziecięcej drużyny i został ściągnięty do Anglii, żeby trenować drużynę piłki nożnej w Premier League. On jest taki wiecznie optymistyczny, generalnie bardzo dobrze nastawiony do wszystkiego, ale przynajmniej w tym pierwszym odcinku jest trochę pokazany, że jest takim lekkim nieudacznikiem i jak się okazuje zostaje sprowadzony do tej Anglii po to, żeby doprowadzić do upadłości tej drużyny, ponieważ nowa właścicielka rozwiodła się ze swoim mężem i dostała tą drużynę i chce, żeby ona...
Ta drużyna była oczkiem w głowie tego męża.
Tak, dokonała swojego żywota, ponieważ była oczkiem w głowie tego jej byłego męża i ona chce się w ten sposób zemścić. No i właśnie wzięła taki plan, że weźmie takiego nieudacznika trenera, żeby po prostu to wszystko zostało spuszczone w klozecie, że tak powiem. I ja się początkowo odbiłem w ogóle od tego serialu. Pierwszy odcinek w ogóle mi nie przypadł do gustu. Właśnie miałem to takie wrażenie, że on będzie takim głupkowatym facetem i będzie tu dużo takich bardzo nieśmiesznych gagów. Więc zostawiłem ten serial na parę ładnych tygodni, ale niedawno Michał jakoś tam gdzieś napisał, że właśnie bardzo łatwo jest się od tego odbić, ale warto się przemęczyć przez ten jeden albo dwa odcinki. I ja w miniony weekend sobie usiadłem, obejrzałem. Pierwszego odcinka już nie powtarzałem, bo go w miarę pamiętałem i stwierdziłem, że już nie będę do niego wracać. I od razu zacząłem od drugiego i właściwie skończyło się tak, że cały serial obejrzałem w dwa wieczory, ponieważ bardzo, ale to naprawdę bardzo mi się to spodobało i tak jak Michał mi wcześniej wspominał, potem się okazuje, że ten serial jest zupełnie o czym innym, jest zupełnie inaczej napisany i dla mnie to jest jedna z takich najbardziej optymistycznych, z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem w ostatnim czasie i muszę szczerze powiedzieć, że bardzo czegoś takiego potrzebowałem. Bardzo dobrze mi się to oglądało. To jest i zabawne, i mądre, ale takie po prostu dające nam takiego pozytywnego kopniaka, że nagle pomimo tego, że są chmury na zewnątrz, to czujemy się jakby świeciło piękne słońce i jeżeli macie Apple TV+, to gorąco zachęcam, żeby sobie ten serial obejrzeć.
Tak, no ja w zasadzie się mogę podpisać pod wszystkim, co zostało powiedziane. Zgodzę się z tym, że te pierwsze dwa odcinki są rzeczywiście z zupełnie innej bajki i zupełnie innego stylu i rzeczywiście można się bardzo łatwy sposób jakby od tej stylistyki odbić, bo one są takie no po prostu przesadzone w jakiś sposób. One pokazują jakby ignorancję Amerykanów, taką też przesadę w zachowaniu Brytyjczyków, która jest jakby do podrasowana do takich granic możliwości wręcz, że te gagi, które tam się pojawiają, one w zamierzeniu niby miały być zabawne, ale wychodzi taki tani kabaret po prostu, jest takie przerysowane do bólu aż. I czasami człowiek się zastanawia, żeby kto takie postaci pisze w 2020 roku. Natomiast potem następuje odcinek trzeci, gdzie nagle ta stylistyka diametralnie się zupełnie odmienia. Nagle bohaterowie zaczynają być postaciami z krwi i kości, zaczynamy rozumieć ich motywacje, zaczynamy dostrzegać przemiany w tych bohaterach. Być może właśnie to przerysowanie tych pierwszych odcinków właśnie jest po to, żeby ta przemiana była widoczna, właśnie w szczególności w postaci szefowej klubu, która jest sobie rzeczywiście też bardzo taką charakterystyczną postacią i u niej bardzo widać takie pewne manieryzmy i ona bardzo potem, jej przemiana jest bardzo znacząca w tym serialu, bardzo jest dynamiczna i ciekawa. Tak, no i ten serial wchodzi na takie tory, które pokazują, że właśnie optymizm, takie pozytywne myślenie i to, że jakby mamy wiarę w to, że wierzymy w siebie, wierzymy też jakby w cel, który chcemy osiągnąć, to może przynieść efekty. To jest takie pokazanie, że nawet z najgorszej sytuacji znajdziemy wyjście, wystarczy po prostu usiąść, pomyśleć, zapytać znajomych, zapytać przyjaciół. To jest kolejny serial Billa Lorenza, w którym właśnie ta siła przyjaźni jest na pierwszym miejscu. I właśnie to, że jakby niezależnie w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, to właśnie ta grupa zawsze nam pomoże. Wystarczy po prostu poprosić. To jest też ważny element, że musimy jakby wyjść z tą pomocną dłonią albo zapytać o tą pomoc. Więc to jest taki bardzo pozytywny przekaz. Tak, i ten serial rzeczywiście potem się robi bardzo, bardzo pozytywny, bardzo dynamiczny, bardzo są zabawne postacie, nagle pewne przerysowanie, które się pojawia w następnych odcinkach już nam nie przeszkadza, bo jest jakby w zupełnie innym stylu poprowadzone. Tak, no i to jest rzeczywiście coś, co można połknąć w zasadzie za jednym zamachem, więc ja się w zasadzie cieszę, że ja poczekałem z oglądaniem tego serialu, czyli nie oglądałem pod tydzień, po tygodniu, tak jak on wychodził, tylko już jakby jako całość. I też zobaczyłem teraz, że w ogóle jest na trzecim miejscu najpopularniejszych produkcji Apple TV+. Nie jest dużo, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście to portfolio produkcji, w szczególności serialowych, rzeczywiście ma bardzo, bardzo dobre. Tak, i ten serial rzeczywiście jest czymś godnym uwagi. I nawet nie przeszkadza to, że opowiada o piłce nożnej, co na przykład ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego sportu, ale to zupełnie jakby nie jest przeszkodą. Jakby ten serial się jakby rozgrywa w tym świecie piłki, ale jakby zupełnie nie jest o samej piłce nożnej, więc to jakby zupełnie nie jest żaden problem z wejściem w tą historię. Także tak, ja bardzo polecam. Widać też, że Apple mocno jakby stawia na ten serial, bo już w zasadzie zamówiono dwa kolejne sezony. Tak. Także jest bardzo warto po to sięgnąć. To jest oczywiście taki promyk uśmiechu, który jest w zasadzie potrzebny każdemu z nas raz na jakiś czas.
Tak, ale jeszcze tutaj jakby potwierdzę to, co ty powiedziałeś, że te wszystkie postacie są takie z krwi i kości. I nawet jeżeli na przykład jakaś postać jest bardzo optymistyczna, to pojawiają się momenty, kiedy widzimy też taką jej ludzką twarz, że ona też może mieć jakąś słabość. I na odwrót, że osoby, które są niby pokazywane, że są takie trochę na słabszych pozycjach, to potrafią wziąć się w garść i pokazać, że ja też mogę, tak? Mhm. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, takie naturalne to wszystko było. Nawet te przemiany bohaterów też idą w taki naturalny sposób, że to one nie są takie, że są, nie wiem, ze sceny na scenę, czy z odcinka na odcinek, tylko widać, że to wszystko bardzo ładnie postępuje, bardzo fajnie to jest rozpisane, chociaż ma, tak jak mówiłem, ma tylko 10 odcinków, to naprawdę bardzo dobrze się to ogląda, dlatego będę czekać na kolejne sezony, nie wiem kiedy mają być, wiadomo, że teraz obecna sytuacja też tam wpływa na produkcję seriali, ale na pewno jak tylko pojawi się już ten drugi sezon, to będę z miłą chęcią oglądał. Tak jak Michał mówi, Apple TV naprawdę coraz fajniejsze ma to portfolio tych seriali. Ja muszę sobie tam parę pozycji ponadrabiać. Michał nie w tym odcinku, ale pewnie w następnym albo w którymś z następnych opowie o drugim sezonie Dickinson, bo to jest chyba jego ukochany serial z tej platformy, który właśnie miał ostatnio premierę drugiego sezonu, to one chyba też wychodzą tam jakoś tam co tydzień teraz będą wychodzić, tak? Pierwsze odcinki wyszły, a potem będą kolejne wychodzić co tydzień, więc...
Tak, tym razem jest inny układ, bo pierwszy sezon wyszedł zaskakująco cały sezon na raz, co w zasadzie inne seriale wychodziły właśnie 3 plus po tygodniu, natomiast Dickinson wyszła cała. Natomiast teraz jakby jest zasada właśnie 3 odcinki plus co tydzień, więc zobaczymy jak to będzie. To jest oczywiście strategia bardzo sprytna ze strony Apple TV+, dlatego że teraz wydłużyli darmowy okres wszystkim, którzy mieli od początku mogli korzystać za darmo, a teraz się kończy z końcem stycznia, więc żeby skończyć te sezony tych rzeczy, które się zaczynają, trzeba będzie wykupić subskrypcję, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa taktyka, chyba w pełni zrozumiała. No ale właśnie dzięki takim serialom jak właśnie Ted Lasso, czy Dickinson, czy oczywiście The Morning Show, które było najbardziej takim prominentnym tytułem z platformy, jakby rzeczywiście warto sięgać po te produkcje. To też jest właśnie fajne, że ich jest mniej, ale rzeczywiście jakość jest na naprawdę dużym poziomie. Tak samo teraz Servant wychodzi za tydzień, także to rzeczywiście polecam. W Ted Lasso też polecam w szczególności to, co już Jan powiedział, właśnie te przemiany wychodzą bardzo naturalnie. Jest bardzo właśnie też bardzo fajna jedna sekwencja, która gdyby to był serial dramatyczny, można by ją grać zupełnie inaczej. Natomiast tutaj właśnie ogrywamy to tym pozytywnym myśleniem. To jest właśnie taka afirmacja tego pozytywnego myślenia, którego no zwykle w życiu nam brakuje. No i trochę właśnie też w ostatnim roku brakowało nam tym bardziej. Więc to jest taki trochę lek na takie zło, które się toczy wokół nas, bym powiedział.
No, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedział Michał. Więc tak jak mówiłem, jeżeli macie Apple TV+, albo nie macie, no to tam pierwszy miesiąc jest chyba za darmo, czy tam nie, tam jest chyba pierwszy tydzień za darmo, już nie pamiętam. Ale jest jakiś okres próbny, więc jeżeli byście chcieli sobie spróbować, to gorąco polecam, żeby sobie przynajmniej ten serial obejrzeć, albo jeszcze tam kilka innych, które miały na przykład tylko jeden sezon i nie są aktualnie w emisji, a wy macie trochę czasu, żeby właśnie sobie coś ponadrabiać. Teraz przejdziemy...
Zwłaszcza jak powiedzieliśmy, ten serial się ogląda rzeczywiście maksymalnie w 2 wieczory, bo tak bardzo wciąga, że nie możemy po prostu nie kliknąć tego na następny odcinek.
No ja jak miałem na przykład wyjść z psem, też miałem ochotę po prostu sobie, wiesz, na telefonie, na spacerze oglądać, żeby tylko nie przerywać, bo naprawdę się w to wciągnąłem i to się ogląda bardzo, bardzo szybko.
Tak.
To teraz przejdźmy do pierwszej z produkcji Netflixa, która w taki lekko żartobliwy sposób podsumowuje nasz miniony rok.
Tak. Death to 2020, czy Gin 2020, to jest produkcja, która została stworzona przez Charlie'ego Brookera i Annabelle Jones, czyli twórców stojących za serialem Czarne Lustro. I pokazuje zupełnie inne podejście do tematu niż było to w serialu Black Mirror. Jest to paradokument, który tak naprawdę można też nazwać w zasadzie też dokumentem, bo jest taką przebieżką przez najważniejsze rzeczy i wydarzenia 2020 roku. Z tym, że bardzo ważnym elementem tego przebieżka po najważniejszych wydarzeniach jest to, że jest bardzo mocno zachodniocentryczna, bardzo mocno nastawiona na to, co działo się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i w zasadzie reszta świata tam no, prawie nie istnieje. Mimo że w zeszłym roku najważniejszym tematem była pandemia koronawirusa, no to Chiny pojawiają się w zasadzie na początku tego paradokumentu, natomiast potem w zasadzie zanikają na prawie większość seansu. I to jest bardzo specyficzny twór, gdyż no to są to takie wyrywki z kronik telewizyjnych, wyrywki z wiadomości, które są komentowane w humorystyczny sposób przez różnych znanych aktorów, które grają no, w cudzysłowie prawdziwe postaci, propagują osoby, przedstawiają profesje i zwykłych ludzi, którzy wypowiadają się na temat tego, co się działo w ostatnim roku. I poziom, moim zdaniem, poziom tej produkcji jest bardzo różnorodny. Niektóre skecze są bardzo dobre, znaczy skecze, to jest zaraz dużo powiedziane. Niektóre te sformułowania, niektóre te pointy, które rzucają ludzie, są bardzo dobre, a niektóre są takie dość oklepane, dość proste i takie, które na przykład zostały ograne, na przykład, nie wiem, w memach już 17 razy wcześniej. Ale z drugiej strony jest to taka produkcja, która pokazuje jakiś stan naszego umysłu, stan umysłu ogólnie człowieka zachodu, tak nazwijmy, patrzącego właśnie na to, co się dzieje wokół niego. Więc to jest jakby ciekawa właśnie kronika tego, jak przeżywaliśmy wydarzenia ostatniego roku, jak mogliśmy je komentować, jak je patrzyliśmy, przez jaki pryzmat patrzyliśmy, jak siedząc też w domu byliśmy w jakiś sposób odosobnieni od tego, co się dzieje, więc mogliśmy humorystycznie to komentować. No i tak, to jest jakby to jest bardziej ciekawostka, bardziej taki program, który można obejrzeć, trochę zapomnieć, ale jest to dynamiczne, to trwa tylko 50 minut, czy tam nawet 45.
Nie, no godzinę z kawałkiem.
A, godzinę z kawałkiem? Aha. A
sorry. Godzinę 10 chyba.
A to przepraszam. Tak, ogląda się bardzo szybko, jest bardzo żywawe tempo. No i tyle w zasadzie, jakby tutaj ja... Podobało mi się to, ale jakby no nie wiem, nad czym się tak naprawdę dużo rozwodzić. Poza tym, że jedna rzecz wydaje mi się, że była trochę takim, nie do końca strzałem w stopę, ale takim trochę nietrafionym pomysłem, czyli to, żeby ten dokument się pojawił nie 1 stycznia 2021, tylko jeszcze w trakcie roku. Bo wydaje mi się, że taki, gdyby to się pojawiło 1 stycznia, to byłaby też taka bardzo ładna klamra dla rzeczywistego tego zamknięcia tego roku. No ale z drugiej strony rzeczywiście to tylko parę dni różnicy, więc wymyślili, że będzie wcześniej, bo wtedy też więcej ludzi ma czas, więc okej.
No na pewno nie jest to produkcja, która poziomem dorównuje Black Mirror. Poziomem albo nawet taką reakcją naszą na tą produkcję. Ja podchodziłem do tego tak, że bałem się, że tu będzie po prostu dużo takiej właśnie memicznej beki, że będziemy się śmiać 48 razy z tego samego. I tak jak ty mówisz, no w niektórych przypadkach tak było, a w niektóre te dowcipy, czy po prostu te sekwencje, te sceny były naprawdę trafne i fajnie przedstawione. Ja skończyłem to oglądać z taką myślą, no to wszystko byłoby o wiele śmieszniejsze, gdyby nie było prawdziwe w większości, bo niektóre rzeczy były... faktycznie takie, że niektóre czułeś, że są opowiedziane w żartobliwym tonie, a niektóre były pokazane tak, że no dobra, śmiejemy się, ale to wszystko faktycznie tak wygląda albo wyglądało. Więc ja miałem z tym taki, nie chcę mówić problem, tylko właśnie tak się trochę niekomfortowo czułem w paru miejscach. Ale ogólnie tak jak tutaj Julia wspomniała, że to się ogląda szybko, dosyć przyjemnie się to obejrzało. To też tak w paru momentach, jak przechodziliśmy do tych faktycznych zdjęć, no to była też taka retrospekcja całego tego roku, przynajmniej tych kilku jego najważniejszych wydarzeń. Ale tak jak ty powiedziałeś, no tak głównie ten zachód, tak? Czyli oprócz COVID-u, bo wiadomo, że to był jakby temat przewodni, to mamy tutaj Donalda Trumpa i Brexit, tak? To są takie trzy główne rzeczy w całej produkcji. No ale też one oddziałują jakby na nas wszystkich, więc ja tylko tak oglądałem i przez chwilę zapomniałem, że to wyszło pod koniec roku i się zastanawiałem, czy będzie jeszcze scena z tym, co się działo na Kapitolu ostatnio, ale potem przypomniałem sobie, a okej, to już nie ten rok, to będzie w następnej produkcji za 12 miesięcy.
No, to właśnie szkoda, że tak jak Michał powiedział, ja również żałuję, że ten film nie wyszedł 1 stycznia, albo chociaż 31 grudnia, ponieważ mam wrażenie, że bardziej wbrew pozorom, może i faktycznie no, w te dni ma się mniej czasu, ale bardziej byśmy zwrócili uwagę i faktycznie ta klamra byłaby taka, nie wiem... klarowniejsza, ale no, to faktycznie jest akurat najmniej ważne w kontekście tego całego filmu. Mnie przede wszystkim, bo tak, to jest całkiem w porządku jakaś taka satyra. Ja w ogóle byłam bardzo sceptyczna wobec tego projektu, bo zastanawiałam się, w jaki sposób w ogóle można ciekawie przedstawić rok, który dopiero co minął, po prostu biorąc pod uwagę no jeszcze to, że Charlie Brooker pisał to jakby na bieżąco pewnie te wszystkie kolejne no skecze, żarty, prawda? I w jaki sposób inaczej to przedstawić niż na zasadzie takich, tak jak już Jan powiedział tutaj, memów. I okazało się, że można. Jedyne co można właściwie panu tutaj scenarzyście poradzić, to żeby na następny raz no, wziął jakieś gazety z wiadomościami z całego świata, bo prawda tutaj właśnie, tak jak już Michał wcześniej wspomniał, bardzo tego brakowało i ja rozumiem, że kiedy jest się kiedy mieszka się w Stanach czy w w Wielkiej Brytanii, to oglądając ten film, czy to jest chyba jako special comedy event, tak zapisane, nawet tak. Nie do końca jako film, to może nie ma się takiego dziwnego wrażenia, że coś tu jest nie tak, ale no oglądając to w Polsce, to tylko mam ochotę jakby powiedzieć, że no wiecie, poza tymi dwoma krajami jest też świat i nawet tak jak Michał wspomniał, tutaj no Chiny, które właściwie od których rozpoczęła się ta cała pandemia, to mają tutaj miejsce na dobrą sprawę marginalne i pojawiają się może 2-3 razy w ramach takiego żartu. No przede wszystkim bardzo mi się podoba, w jaki sposób tutaj są te postacie napisane, jeśli chodzi już tutaj mówimy o zalety, ponieważ tutaj są wzięte takie typowe stereotypy, ludzkie stereotypy kojarzące się nam, mam wrażenie, z tym 2020. Mimo iż oczywiście gdzieś tam... czy antyszczepionkowcy tutaj w osobie akurat tej matki wierzącej we wszelkie teorie spiskowe, oni zawsze gdzieś tam byli, dziennikarze byli, prawicowi
populiści
byli.
Myślałem, że powiesz matki z Jak poznałem waszą matkę.
No tak. To jest ta postać w zasadzie. To tak.
Tak, tylko myślałem, że tak Julia to podsumuje.
Ja też tak myślę.
Nie.
Kristin Milot. I moim zdaniem Kristin Milot jest w ogóle świetna w tej roli. Jest przerysowana na potęgę, ale jakby bardzo, bardzo wyrazista, jest bardzo charakterystyczna ta postać.
Tak, jeśli chodzi w ogóle o grę aktorską, to tutaj wszyscy robią mistrzowską robotę. Zresztą no właściwie są wzięci najlepsi z najlepszych. I tutaj każdy robi tak naprawdę co tylko może. Tutaj jest fajne mrugnięcie okiem. Znaczy to nie jest pewnie mrugnięcie okiem, ale kto widział influencera, który ostatnio był pokazywany na Splat Film Feście, to mógł mieć wrażenie, że Joe Carey normalnie gra tę samą postać praktycznie, tylko troszeczkę mniej tutaj zaangażowaną w pato-influencing. Ale tak, no to taka ciekawostka, tak jak ja bym powiedział. Myślę, że nikt tutaj nie chciał zresztą robić czegoś na poziomie Black Mirror. Jak to powiedział, chyba Chadwick Boseman to powiedział w trakcie gdzieś tam ogłaszania, że nie będzie w tym roku kolejnego sezonu Black Mirror, ponieważ świat jest na tyle mroczny, w tym roku dopiero jest mroczny, bo koronawirus dotarł do nas. To jakby też pokazuje bardzo dobrze, jakie jest tutaj podejście panów twórców. Bardzo jednak amerykocentryczne i eurocentryczne. No, ale można obejrzeć. Jest na Netflixie, krótko się ogląda, można puścić w tle i bardzo dobrze się jakby to ogląda zamiast kabaretu. Jest to zdecydowanie bardziej jakościowe niż polskie kabarety, więc można
mnie,
tak
puścić. Mnie z tych postaci, o których mówiłaś, najbardziej podobał się jeszcze Hugh Grant.
Tak.
I Lisa Kudrow, tak, która gra taką... typową osobę z polityki. Co mówi jedno, mówi jedno, a potem jak się powie, no ale to jest źle. No przecież ja nic takiego nie mówiłam w ogóle, ale to jest nagranie, ale to nie moje.
Sfabrykowane.
Tak,
to jest naprawdę... bardzo fajnie rozpisane.
I to właśnie też jedna z tych właśnie rzeczy, o których ja wspomniałem, że to by było śmieszne, gdyby nie było prawdziwe, nie? Że właściwie takie rzeczy się naprawdę dzieją, zwłaszcza w Stanach. Ale ci aktorzy, co tutaj są tutaj w tej produkcji, to naprawdę robią wiele dobrego i tak jak mówiliśmy, no mnie się to przyjemnie oglądało. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, a okazało się, że spoko. Co prawda tak obejrzysz i potem zapominasz po jakimś czasie, ale może sobie, mam nadzieję, że może nie za rok, ale za 2 lata, jakbyśmy sobie to puścili, to będziemy z takim uśmiechem patrzeć, a kiedyś to było, a teraz już jest lepiej.
Ja mam wrażenie, że po części też po to ta produkcja powstała też, właśnie żeby trochę jakby mieć trochę przegląd najważniejszych wydarzeń, a przy okazji też z taką no właśnie z takim humorystycznym podejściem tego spojrzeć, żeby właśnie, tak jak ty powiedziałeś teraz, żeby właśnie, a kiedyś to było, żebyśmy już jakby przeszli do tego, jakby spojrzenia to z innej perspektywy, właśnie, że jednak tak, że przetrwaliśmy i teraz jakby możemy się trochę z tego pośmiać, że tak powiem. Tak.
Okej, czyli jakby temat Death to 2020 możemy uznać za zakończony. I przejść do kolejnego filmu Netflixa, tym razem już jakby wchodzimy w ten okres oscarowy z naszymi też polskimi premierami, więc pojawiają się u nas no, filmy, które będą się liczyć prawdopodobnie, na pewno będą się liczyć po prostu w walce w tym sezonie, jakby już się liczą i mówimy tutaj o filmie Cząstki kobiety. Film ten akurat miał premierę na festiwalu w Wenecji, gdzie Vanessa Kirby, grająca główną rolę, zdobyła Puchar Volpi dla najlepszej aktorki. I tak, film jest adaptacją przedstawienia sztuki scenicznej wystawianej trzy lata temu w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Spektakl został napisany przez Katę Weber, a wyreżyserowany przez Kornela Mundruczo, który jest partnerem Katy Weber. Na podstawie historia jest właściwie oparta na ich wspólnych doświadczeniach utraty dziecka. Film miał być w ogóle, ponieważ twórcy pochodzą z Węgier, film miał, jakby oni chcieli go wyprodukować na Węgrzech, to nie jest tak, że przenieśli się od razu Ameryka, tylko po prostu nie dostali dofinansowania od Narodowego Funduszu Filmowego. I gdzieś tam się po drodze zgłosili Amerykanie czy coś takiego. I mamy film. Z tymi samymi twórcami. W roli głównej mamy Vanessa Kirby, która gra tutaj kobietę, która traci dziecko. Na początku dostajemy długi prolog na dobrą sprawę, zanim pojawia się tytuł filmu, mija pół godziny jakoś. W tym prologu dostajemy całą historię, w którym Vanessa Kirby tutaj jako Marta jest w zaawansowanej ciąży, razem ze swoim partnerem granym przez Shia LaBeoufa oczekują dziecka i to dziecko w końcu jakby następuje ten poród. Na początku jeszcze mamy parę innych wydarzeń, które są mało ważne, ale następuje ten poród. Kiedy partner chce się dodzwonić do ich... Oni zaplanowali ten poród, że on będzie w domu. Zaplanowali go jako poród domowy. I kiedy ten partner chce się dodzwonić do ich tej pielęgniarki, nie wiem jak to po polsku się nazywa, która ma im pomóc w tym porodzie, znaczy ma go przeprowadzić właściwie, to ona nie odbiera, ale zamiast tego wysyła jakąś inną w zastępstwie. Niestety poród nie przebiega pomyślnie, znaczy to dziecko się rodzi, ale chwilę później umiera. I od tej pory Marta nie potrafi sobie z tym poradzić. Właściwie nikt z jej otoczenia nie potrafi sobie z tym poradzić. Co jest ważne, od początku filmu widzimy, że w to ich życie jest bardzo zaangażowana matka głównej bohaterki, jej rodzeństwo i nawet tam był chyba szwagier, tak? Mhm. Grany przez Beniego Safdi, on ma tak na imię, co jest fajne mrugnięcie okiem do fajnego filmu, fajny twórca. I właściwie ta bohaterka nie potrafi sobie z tym poradzić, jej rodzina czegoś od niej oczekuje, jej partner czegoś od niej oczekuje, ona zderza się z tym ogromem społecznych oczekiwań i z własną traumą, ponieważ to była już ciąża zaawansowana, oni mieli ten pokój dla dziecka. W pewnym momencie dochodzimy też do tego, że pojawia się wątek błędu w sztuce tej pielęgniarki, która tam się zajmowała tym porodem w zastępstwie. I właściwie Marta musi się zderzyć z tym wszystkim i jakoś przetrwać, odnaleźć siebie na nowo, zredefiniować siebie i można powiedzieć poukładać z tych tytułowych cząstek siebie od nowa, tak kończąc poetyckim porównaniem. Ja przyznam szczerze, że na ten film czekałam niesamowicie. Przede wszystkim tematyka, przede wszystkim no, fakty, jak bardzo ten sam, jak wiele dobrych rzeczy o samym spektaklu słyszałam już wcześniej. No, fakt, że Vanessa Kirby dostała za tę rolę nagrodę w Wenecji. Zresztą ja jakby zwykle najbardziej patrzyłam na to, co w Wenecji dają, jeśli chodzi o nagrody aktorskie, bo faktycznie tam były jakieś role, które najbardziej mnie ujmowały przez te wszystkie lata. I tutaj zresztą jest nie inaczej. Vanessa Kirby jest w tym filmie absolutnie wybitna i zasługuje na wszelkie po prostu nagrody świata za ten występ. Bardzo się zastanawiałam, jak ta tematyka zostanie jakby tutaj ujęta. Spodziewałam się wielkiego jakby emocjonalnego huraganu i takich scen, powiem szczerze, spodziewałam się po tym filmie więcej takich głośnych emocji, może tak? Mhm. A tego nie spotkałam tutaj. Ale czy ten film był rozczarowaniem? Absolutnie nie. Dla mnie ten film rewelacyjnie przedstawia to, w jaki sposób główna bohaterka musi się zderzyć z traumą i właśnie ze społecznymi oczekiwaniami, jakie narzucają jej zarówno członkowie rodziny, jak i takie osoby, jak na przykład przyjaciółka jej matki, granej przez wybitną Ellen... nigdy nie potrafię przeczytać tego nazwiska. Burstyn, właśnie. Która jest tu absolutnie również przewspaniała. A jest to film odegrany w ogóle na bardzo cichych nutach. Tutaj nie ma zbyt wielu scen, w których bohaterowie będą krzyczeć na siebie, chociaż takie się znajdują, takie tutaj są. Jedna rewelacyjna właśnie między Vanessą Kirby i Ellen Burstyn, która... szapoba totalne, ja po prostu zbierałam szczękę z podłogi. Gorzej jest tutaj rozegrany moim zdaniem i to jest moja największa tutaj, mój największy zarzut, ten wątek Marty i jej partnera. W ogóle jakby Shia LaBeouf, mimo tego, że on okej, gdzieś tam gra w porządku, to ja niestety uważam, że tutaj by trzeba kogoś jeszcze bardziej świadomego tego, co robi przed kamerą. A ja wciąż mam wrażenie, jakby Shia LaBeouf trochę nigdy nie wiedział, w jakim filmie aktualnie gra. I tutaj zresztą również tak jest. I moja chyba absolutnie najbardziej ulubiona rzecz, trzecia jakby obok Vanessy Kirby, Ellen Burstyn, trzecia rzecz, trzeci element, czyli muzyka Howarda Shore'a. Soundtrack w tym filmie jest po prostu przecudowny. I cóż, ja jestem bardzo zadowolona, że ten film mnie po prostu nie rozczarował, z tego względu, że już widziałam od wielu znajomych opinie, którzy go widzieli od razu po premierze, że są naprawdę bardzo mocno rozczarowani tym filmem, a niesamowicie na niego czekali. A ja go obejrzałam i mimo iż na początku zaczęłam się zastanawiać, w trakcie filmu pojawiały mi się takie myśli, że ten wątek trochę jest tak prowadzony, że mam wrażenie, że za niedługo mnie tutaj gdzieś rozczaruje jego rozwiązanie, to ostatecznie powiem szczerze, z czystym sercem, ten film bardzo, bardzo mi się podobał.
Tak, to ja w zasadzie jestem tak trochę pomiędzy, nie wiem w zasadzie jeszcze co ja na tym filmie powie, ale ja jestem taki pomiędzy właśnie takim pełnym zachwytem, a takim rozczarowaniem, dlatego że ja też bardzo czekałem na ten film już od dłuższego czasu, też właśnie nie tylko ze względu na Wenecję, ale też ze względu na właśnie te role aktorskie, też na tę tematykę. Też byłem bardzo zaskoczony, bo to jest film już bardziej nie Netflixowego filmu sobie wyobrazić nie można. To jest kino jakby tak bardzo już festiwalowe i tak jakby tak prowadzone, że jakby no nie jest to czymś, co często widujemy na Netflixie, więc to było też duże zaskoczenie, że akurat ta platforma zyskała ten tytuł. Myślę, że też...
No tak, bo to oni tylko byli dystrybutorem, czy są dystrybutorem, tak?
Myślę, że dużą w tym rolę też odegrało to, że Vanessa Kirby kojarzy się najbardziej z The Crown, czyli jakby taką flagową produkcją Netflixa, dlatego im tak mocno zależało, żeby ten film kupić, żeby pokazać swoją aktorkę w cudzysłowie z innej strony. Więc rzeczywiście byłem bardzo ciekawy tej produkcji. Ja powiem, że najbardziej zapadła mi w pamięć, najbardziej na mnie oddziaływała właśnie ta sekwencja początkowa, która w zasadzie od momentu wejścia do domu głównych bohaterów jest w zasadzie nakręcana na jednym ujęciu, co jest właśnie takim też trochę hołdem oddania dla tej teatralności, czyli tej bazy tego filmu, ale jest bardzo dynamiczna, w sensie tam jest bardzo dynamiczna kamera, zmieniamy pomieszczenia kilkakrotnie i to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, dostajemy zbliżenia, dostajemy bardzo, bardzo ciekawe zagrania, jesteśmy bardzo wrzuceni w sam środek tej akcji, która się dzieje i współodczuwamy w zasadzie to, co się dzieje w tym domu, ten ból głównej bohaterki, tę taką niemoc sprawczą partnera, tą niemoc sprawczą też tej położnej, która przyjeżdża do domu, więc jest bardzo ciekawie rozegrane, nawet pod takim względem formalnym, rzeczywiście jakby tam ten dom jakby też jest ograny, bo bardzo, te sceny się dzieją w bardzo wielu pomieszczeniach, więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawie poprowadzone. I tak, ta sekwencja rzeczywiście robi duże wrażenie. Natomiast później, w tej właściwej części samej opowieści, czyli w zasadzie po tej karcie tytułowej, jest trochę tak, jak Julia powiedziała, to jest bardzo ciekawe, bo ten film jest bardzo taki niemal wycofany. Te emocje są takie, widać, że bohaterowie jakby bardzo mocno skrywają emocje z takim obliczem po prostu zimnej ogłady, w szczególności właśnie w tym króluje Vanessa Kirby, która po prostu stara się jakby nie okazywać żadnych uczuć, stara się pokazać, że jest jakby trochę ponad tą sytuację, która na niej tak ciąży, stara się jakby odciąć od tego problemu, który był jakby jej udziałem. Też jest bardzo ciekawie to ograne na przykład w sekwencji, w której bohaterka wraca do pracy. No miała iść na urlop macierzyński, no ale ponieważ nie została jednak matką, czy w zasadzie została matką, ale jakby jej dziecko nie żyje, no to jakby uznała, że nie ma sensu być dalej w domu i nic nie robić, więc wraca do pracy. To jest bardzo fajna, bardzo taka mocna sekwencja, bardzo taka wyrazista, bardzo ciekawie poprowadzona, w której ona wchodzi do tego biura i rzeczywiście wszyscy na nią patrzą, tacy zaskoczeni, że ona w ogóle tam jest. To jest właśnie taka próba powrotu do normalności. No ale to jest właśnie bardzo, bardzo trudne i to jest bardzo, bardzo dobry wątek, o którym Julia wspomniała, czyli właśnie ta kwestia relacji z innymi ludźmi, w szczególności właśnie relacji z matką i tego, jak matka próbuje sterować tym, jak bohaterka powinna swoją żałobę przechodzić, jak powinna, co powinna robić, jak powinna okazywać że jest w tej żałobie, jak zachowywać się w tak trudnej sytuacji. I tak, i rzeczywiście ta sekwencja, w której Ellen Burstyn razem z Vanessą Kirby rozmawiają o tym, jak przeżywać tą żałobę, jaka była przeszłość tej matki, jest rzeczywiście bardzo mocną sceną, drugą najmocniejszą sceną w tym filmie i jakby ten początek i ta scena to są dla mnie właśnie takie momenty, w których warto rzeczywiście sięgnąć po cząstki kobiety i jakby zetknąć się z tymi emocjami, spróbować jakby zrozumieć ten dylemat, ten problem. Tak, więc to jest rzeczywiście jakby ciekawie rozegrane w warstwie tej emocjonalnej i właśnie w tej warstwie emocjonalnej takiej wycofanej, w sensie, że z takiego poziomu zewnętrznego, jakby patrzeć na to jakby trochę zza okna, to jakby rzeczywiście te emocje nie są aż tak wyraźne i tak właśnie takie na pierwszym planie, ale właśnie trzeba po prostu się przyjrzeć bliżej, żeby zobaczyć jakby jak bardzo to buzuje. To bardzo też jest fajnie ograne w sekwencji w domu matki, gdzie jest w zasadzie cała grupa bohaterów. Jest jakaś luźna rozmowa, po czym właśnie bohaterka Kirby się wtrąca w tą rozmowę, niby próbuje jakby przytaknąć na to, co jest powiedziane, ale jakby widać, że jakby ma dokładnie odmienne zdanie, jakby takie przytyki robi innym bohaterom, widać, że ten dramat jakby w niej jest całkowicie jeszcze nierozegrany. Więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawie ograne pod tym względem takich właśnie emocji, takich docinków i jakby te pojedyncze słowa zdradzają jakby to, co bohaterowie czują. Ja się też zgodzę, ostatnią rzecz już powiem, zgodzę się też z tym, że Shia LaBeouf mógłby grać lepiej. On jest tutaj w tym filmie niezły, ale rzeczywiście w niektórych sekwencjach wydawać by się mogło, że powinno to być jednak bardziej zniuansowane, bardziej takie głębsze, a mniej powierzchowne, bo on wiele rzeczy, mam wrażenie, że niektóre rzeczy są takie po prostu bardziej powierzchowne, bardziej powierzchownie ograne, a nie jakby w pełni zrozumiałe przez jakby niego jako aktora, więc przez niego jakby jako postać, którą gra. Jakby widać, że jest bardziej taka czasami poza niż jakby taki prawdziwy dylemat tego bohatera. A jak pokazały na przykład ostatnie dwa filmy z jego udziałem, czyli słodziak i soku z masem orzechowym, to pokazują, że on potrafi jednak, kiedy jakby mocniej zrozumie tą postać, mocniej wejdzie w klimat opowieści, to jest w stanie grać jakby na wyższej nucie. Szczególnie widoczne było to w Słodziaku, gdzie w zasadzie ogrywał postać swojego ojca, o czym też już w którymś odcinku mówiliśmy. Jakby bardziej rozumiał te emocje, które rządzą tą postacią. Tutaj mam wrażenie, że leciutki zgrzyt czuję i jakby ta postać powinna być mocniej dopracowana i też jakby od strony aktorskiej, bo to było dobre, ale jakby powinno być jakby ten poziom wyżej, zwłaszcza, że właśnie Vanessa Kirby, jak już padło kilkakrotnie, jakby rzeczywiście ten poziom wyżej stoi, jakby rzeczywiście ten film niesie na swoich barkach.
Teraz ja? Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
Nie, już dziękuję.
Okej. Ja ze swojej strony to powiem, że ja mam problem z tym filmem, ponieważ na pewno mogę się zgodzić i poprzeć większość rzeczy, które wy powiedzieliście, czyli na pewno jeśli chodzi o to, jak ten film stoi aktorsko. Vanessa Kirby jest tutaj znakomita i właściwie ona już, jeżeli do tych Oscarów jakoś tam dojdzie, to ona już może sobie tak naprawdę szykować tą przemowę. Przynajmniej z tych filmów, które widzieliśmy do tej pory, no to na razie ona wypada tak, że zagrała chyba rolę swojego życia jak do tej pory, więc bardzo dużo wskazuje na to, że ona będzie tutaj bardzo typowana do Oscarów i do innych nagród. Ellen Burstyn jest wspaniała, zwłaszcza tam w jednej czy w dwóch scenach, to jest po prostu, to w tym momencie jakby tak zapominałem o wszystkim innym, co się w tym filmie pojawiło, kiedy ją widziałem. Zresztą ja uwielbiam tą aktorkę i uważam, że to jest niesamowita kobieta, która ona ma już chyba, ona już pod 90 podchodzi, ona po prostu w tym filmie no miażdżyła, po prostu pokazała, że jest nadal w tej wspaniałej aktorskiej formie, więc bardzo dobrze mi się ją oglądało. Nie do końca się zgadzam z tym, co mówiliście o Shia LaBeoufie, ponieważ akurat mnie się jego rola podobała i nawet były takie momenty, że bardziej wierzyłem w jego postać niż w postać Vanessa Kirby, ale też wiem, że jakby jej ten sposób gry i ten taki chłód, o którym wy wspominaliście, no to był jakby zamierzony, tylko mnie momentami to po prostu trochę uwierało i traciło mi to, dla mnie to traciło trochę na autentyczności. Ale to też może dlatego, że ciężko im było się w ogóle postawić w sytuacji tej bohaterki. I ja z tym filmem właśnie, mój problem jest głównie taki, że on mnie emocjonalnie w ogóle poszedł bokiem. Ja obejrzałem ten film i jakby ani on mną nie wstrząsnął, ani mnie nie wkurzył, ani nie wiem, nie czułem się nim w jakiś sposób rozbity. Po prostu skończył się i tyle. Widziałem takie porównanie chyba u Dawida Myśliwca, że to jest taki gatunek trochę jak Manchester by the Sea. No tylko tamten film nie zmiażdżył, a ten, tak jak mówię, no w ogóle na mnie nie podziałał. I sam do końca nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że to jest spowodowane tym, no, że miałem problem z odnalezieniem się w tej sytuacji. Nie chcę mówić, że ten film lepiej zrozumieją osoby, które posiadają dzieci, ale na pewno, jako że punktem wyjściowym jest tu rodzicielstwo i strata dziecka, to na pewno osoby, które dzieci posiadają, odbiorą ten film inaczej. Nie mówię lepiej czy gorzej, tylko inaczej i bardziej może na nie on oddziaływać, chociaż spotkałem się z wieloma na przykład opiniami osób, które nie mają dzieci, że też te film im się niesamowicie podobał, więc nie chcę mówić, że ten film nie rozczarował, ponieważ ja na niego jakoś szczególnie nie czekałem. Jako że ostatni kwartał minionego roku był dla mnie taki, że trochę stałem z boku z niektórymi tematami, to właściwie o tym filmie dowiedziałem się z miesiąc temu i czekałem na niego głównie tylko ze względu na aktorów, a nie na historię na przykład, więc Jakby on mnie nie rozczarował, po prostu go obejrzałem i tyle. I aktorsko oczywiście mówię, że jest jak najbardziej fenomenalny, zwłaszcza jeśli chodzi o Vanessa Kirby i Ellen Burstyn, ale jakby no tematycznie i emocjonalnie to okazało się nie moim klimatem.
Ja to też dodam, mam takie wrażenie, bo też padło, ja mówiłem, że to jest taki film mocno nie Netflixowy i też mam wrażenie, że pod tym względem, że ja mam takie poczucie, że gdybym ten film widział w kinie, to bym jednak go mocniej jakoś tak głębiej poczuł i
tu się
jakoś
zgodzę.
Tak inaczej przetrawił. Ale też pod takim względem, że mam wrażenie, że po prostu też jakby już jestem w jakiś sposób trochę zmęczony oglądaniem w domu, jednak jest już inny rodzaj oglądania, jakby nie jest to tak duży rytuał, jak to kiedyś było właśnie przy wyjściu do kina, więc jakby też trudniej mam trudniejszy punkt wejścia w niektóre te produkcje czasami. I to jest właśnie ten rodzaj produkcji, w której miałem jakby ten trudniejszy punkt wejścia i że właśnie gdybym jednak był w kinie, to jakby oglądałoby mi się go lepiej. Natomiast też jest właśnie ciekawa jedna rzecz, że kiedy ten film się skończył, to tak jak było, tak jak rozmawialiśmy przy okazji American Film Festival i tego filmu, musicalu o Davidzie Byrne, to jakby też poczułem to na sam koniec tutaj Cząstek kobiety, jakbym rzeczywiście też znowu był w tej sali kinowej i jakby oglądał te ostatnie sceny, kiedy już lecą napisy, jakby w tej pełnej sali, więc jakby jednak w trakcie oglądania udało mi się jakby przejść do tego etapu mocniejszego wciągnięcia w tą historię, jakby poczucia takiego dość doznania kinowego, więc to było rzeczywiście ciekawe, ale tak, wydaje mi się, że jednak to jest film, który po prostu jednak w kinie byłby zupełnie inny rodzaj skupienia na tej historii by był, jednak wielki ekran też inaczej by jakby wpłynął na mnie i też to, co Julia mówiła, czyli też muzyka zupełnie inaczej mogłaby oddziaływać.
No ja chyba już wszystko powiedziałam wcześniej, więc nie mam w sumie nic do dodania, szczerze mówiąc. W temacie
dla mnie tutaj
tego
jeszcze
filmu.
takim zaskoczeniem aktorskim jest to, że w tym filmie pojawia się Eliza, która jest amerykańską komiczką. Ja byłem na jej stand-upie w Szwecji, jak była po Europie, jeździła ze swoją trasą. I ogólnie bardzo lubię te specjale, które też się pojawiają od jakiegoś czasu na Netflixie. I byłem w ciężkim szoku, ale takim pozytywnym, że ona właściwie tutaj nie ma praktycznie ani jednego takiego komediowego zdania. Znaczy właściwie jej postać nie jest jakoś mocno kluczowa dla całego filmu, ale po prostu raz, że była to dla mnie miła niespodzianka, że ją w tym filmie w ogóle zobaczyłem, a dwa, że w takim innym charakterze niż jestem przyzwyczajony.
Tak. Tak, no, znaczy w zasadzie ta postać, tak, to ja się zgodzę, ta postać jakby jest bardzo mało rozbudowana, ale bo ona też jakby spełnia tą rolę jakby tego kontekstu społecznego i tego jakby jak nas postrzegają nasi najbliżsi. Ale ja też się zgodzę, że że mogłaby być nieco, jakby nieco więcej moglibyśmy o niej wiedzieć. Z drugiej strony jakby to też się wpisuje jakby w całą tą koncepcję zastosowaną w tej produkcji, czyli jakby takiego nastawienia na ten dramat jednostki, na tych głównych bohaterów.
Czy tym samym wyczerpaliśmy temat?
Wygląda, że tak. Mhm.
No dobrze. To w takim razie kończymy. W przyszłym tygodniu zrobimy sobie nasze nieco zaległe podsumowanie filmowe 2020 roku. Naszą tak zwaną topkę. Julia ma już pewnie z jakichś 30 stron notatek. Czy w tym roku trochę mniej?
Znaczy zrobiłam topkę 75 filmów, ona aktualnie już jest topką 80 filmów, bo tam kilka nadrobiłam jeszcze po drodze, ale no zobaczymy, ile tutaj przedstawimy.
No jestem ciekaw, bo ja, tak jak już rozmawialiśmy któregoś razu, że ja w zeszłym roku wcale tak wielu filmów nie obejrzałem, przynajmniej nowych filmów, ja się jakoś tak skupiałem odgrzewaniu jakichś kotletów. Ale trochę tam sobie filmów już ułożyłem w głowie do tego naszego rankingu. Pamiętam jak w zeszłym roku Julia robiła te... wszystko, co dałoby się zamienić w topkę, to Julia to robiła. ale pamiętam, że jak się pojawiały te wszystkie topki na Twitterze czy na Facebooku, to się bardzo, bardzo fajnie to czytało. I dlatego. A wiem, że ty w tym roku obejrzałeś naprawdę dużo, dużo rzeczy i pomimo tego, że często w wielu miejscach nasze gusta się rozmijają, to chętnie posłucham o tym, co tam przygotowałaś, więc w przyszłym tygodniu właśnie zrobimy sobie takie nasze podsumowania, zakończymy bieżący sezon. No i co? I będziemy lecieć dalej z tematem filmowym już w 2021 roku. Jestem też właśnie ciekaw, jak ten rok ostatecznie wypadnie, bo tak jak w zeszłym jeszcze wychodziły filmy, które były kręcone w dużej mierze przed pandemią, no to ten rok prezentuje się trochę inaczej pod tym względem, ale liczę, że jednak twórcy będą nam dostarczać jakichś ciekawych rzeczy w nadchodzących miesiącach. No to co? To słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo wszystkim. To był odcinek numer 118 i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.